Chciałbym na początku zapytać Was, każdego z Was, jakie słowo Jezusa Chrystusa, jakieś jedno zdanie, które jest zawarte w Ewangeliach, mamy cztery Ewangelie, jest dla Ciebie, bardzo osobiście dla Ciebie, strasznie ważne, które no po prostu byś znasz na pamięć i mógłbyś w każdej chwili, nawet w nocy wyrecytować, po prostu budzisz się po prostu i od razu mówisz to zdanie. Jest dla Ciebie ważne. Pomyśl przez chwilę i za chwilę po prostu będziecie mogli tutaj nam powiedzieć, każdemu z nas powiedzieć, więc pomyśl przez chwilę. No dobrze, to może kto z Was już byłby gotowy, żeby powiedzieć, proszę bardzo, wstań i powiedz.
Bo nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. To jest chyba z Jana.
Tak. Dobrze, kto jeszcze?
Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem słabości się doskonali. To jest drugi list do Koryntian.
Tak. No, śmiało. No tak, tak, proszę.
Pokój mój daję Wam, pokój zostawię Wam. Nie tak, jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie tworzy, że serce Wasze ani się nie lęka.
Świetnie. Tak. Kto jeszcze może podzielić się swoim słowem? Na pewno każdy z Was ma.
Myśmy poznali miłości, jaką Bóg ma dla nas. Bóg jest miłością. To jest ze świętego Ewangelii świętego Jana, chyba 8 rozdział, werset zapomniany.
Dla pokój samego jest mieszkań wiele.
Tak. Tak jest, że na pewno każdy z nas pamięta i zna takie wersety, które głęboko przeżył na modlitwie. Może osobiście usłyszał. Może ten werset był jakimś takim słowem, które spowodowało Twoje nawrócenie, jakiś przełom, jakąś taką, powiedzmy, reakcję w Tobie, że coś się jakby nowego jakby narodziło w Tobie. Może Ty się narodziłeś na nowo. I takie słowa mamy. Gdzieś może nawet mamy zapisane, pamiętamy je. Nawet moglibyśmy kilka takich słów zacytować tutaj. Tak. I one też, te słowa mówią coś o nas. Coś o nas mówią. Bo jest w nas pewna tęsknota i często w tych słowach wyraża się nasza tęsknota. Słuchajcie, chciałbym Wam powiedzieć, że Pan Jezus powiedział wiele różnych ważnych słów. Ale gdy miał odejść do Ojca, gdy opuszczał ziemię, powiedział jedno bardzo ważne zdanie, które zostawił nam jako swój testament. Wy też kiedyś napiszecie testament, ja jeszcze nie napisałem, ale jak człowiek się starzeje, to pisze testament, w którym wyraża jakąś swoją wolę czy swoje pragnienie. No nieraz pisze co do majątku, prawda, komu co przydziela, ale no właśnie Pan Jezus zostawił jedno takie zdanie, które jest jakby Jego testamentem, jakby Jego takim wezwaniem skierowanym do każdego z nas. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest właśnie to. To jest testament Jezusa Chrystusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I od tego momentu, można powiedzieć, zaczęła się ewangelizacja. Nie od razu apostołowie poszli na świat. Bo wiemy, że po wniebowstąpieniu Pana Jezusa oczekiwali przez 10 dni na modlitwie. Byli w jednym miejscu, takie mieli rekolekcje. Maryja była z nimi obecna. I po 10 dniach, gdy przyszła Pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego spowodowało, że oni rzeczywiście wyszli z Wieczernika i zaczęli głosić Ewangelię. I mamy w Dziejach Apostolskich drugi rozdział, w którym jest opis zesłania Ducha Świętego, ale zaraz potem ludzie przychodzą i Piotr głosi Słowo Boże. Piotr naucza o Jezusie i wielki tłum ludzi, 3000 ludzi, przyjmuje chrzest od razu. Rodzi się Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest głoszone Słowo Boże, jest ewangelizacja i są ludzie, którzy otworzyli się na ewangelizację, na Słowo, przyjęli, uwierzyli w Jezusa i przyjęli chrzest. Ale słuchajcie, tak naprawdę ewangelizacja już była wcześniej, bo ewangelizacja się rozpoczęła od momentu, gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Tutaj już dokonuje się początek, jakby zalążek ewangelizacji. Jest głoszona Ewangelia. Najpierw Maryja słyszy w Nazarecie, że ma być Matką Boga i to jest niesamowita, radosna nowina. Takim w tym momencie ewangelizatorem jest anioł Gabriel. A potem pierwszym ewangelizatorem, właściwie pierwszym i najważniejszym ewangelizatorem jest sam Jezus Chrystus. On przychodzi do Nazaretu i odczytuje słowa Izajasza proroka. Mamy to zapisane w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale. Duch Pana spoczywa na mnie. Pan mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Mówi właściwie, cytuje Izajasza i mówi, dziś spełniają się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Tak mówi Jezus. Spełniają się te słowa Pisma. Jezus jest tym pierwszym, który głosi Ewangelię. Można powiedzieć, Jezus jest sam Jezus jest Ewangelią, radosną nowiną. I całe życie Jezusa było głoszeniem Ewangelii. Czynił to przez słowa i znaki, czyny. Uzdrawiał, wskrzeszał, wyrzucał demony, pocieszał, odpuszczał grzechy. To była ewangelizacja, którą prowadził Jezus. A potem powiedział, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Ojciec posłał Syna, Jezusa. Teraz Jezus posyła apostołów. Ja was posyłam. I taki jest początek ewangelizacji. My dzisiaj mówimy o nowej ewangelizacji. My mówimy, że to jest potrzebne, że jesteśmy bardzo, niektórzy się angażują, ale sięgamy początków. Początek to jest Jezus Chrystus, który ewangelizuje, który głosi Ewangelię i również początek to jest pierwszy Kościół, pierwsza wspólnota, apostołowie i pięćdziesiątnica. I od tej pory właściwie można by powiedzieć, że co jest takie charakterystyczne w tym wszystkim. Ewangelizacja nie jest jakimś dodatkiem do życia, ale staje się stylem życia ludzi. I to jest ważne. Jaki jest twój styl życia? Dzisiaj mówi się, że ludzie mają styl życia konsumpcyjny, rozrywkowy. XX, XXI wiek, rozrywkowy, konsumpcyjny styl życia, materialistyczny. Pieniądz, kariera, rozumiecie, przyjemności, i tak dalej. Tymczasem my chrześcijanie, stylem naszego życia jest ewangelizacja, po prostu. Mamy być świadkami, mamy w naszym życiu, żyjąc wśród ludzi w świecie, bardzo różnych ludzi, mamy tak żyć, mamy mieć taką wrażliwość, żeby widzieć w tym otoczeniu, w którym żyjemy, każdy z nas ma swoje otoczenie, środowisko, żeby widzieć tych ludzi, którzy jeszcze nie spotkali Jezusa. My uwierzyliśmy w Jezusa. My spotkaliśmy Jezusa. I mamy widzieć tych ludzi, którzy nie uwierzyli w Jezusa i mamy po prostu być wobec nich świadkami. Ma coś nas promieniować. Normalnie spełniamy swój zawód. Jesteśmy nauczycielami, lekarzami, pracujemy w banku albo w sklepie. To jest normalna nasza praca. Mamy swoje obowiązki rodzinne, domowe, mamy dzieci albo jeszcze ich nie mamy, ale będziemy mieli. I to tak po prostu jest z nami. Jest nasza codzienność wypełniona różnymi czynnościami i odpoczynkiem nieraz. Trochę trzeba się przespać i znów do pracy, taki kierat zajęć. Ale to wszystko jest objęte stylem ewangelizacyjnym życia. Wszystko jest przeniknięte duchem ewangelizacji. Nie możemy mówić, że ewangelizujemy na przykład od 14 do 16. Nie. Jesteśmy, ewangelizujemy od zawsze, w każdej chwili, w każdej chwili. I to jest bardzo istotne, gdy mówimy o ewangelizacji. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Mamy być posłuszni, posłuszni Jezusowi. To jest ważne. Posłuszeństwo. Nie ma co tu dyskutować, nie ma co się przeciwstawiać. Jesteś uczniem Jezusa, masz być Jemu posłuszny. On jest Twoim mistrzem. Ma być w Tobie gotowość. Nie możesz powiedzieć, że się nie nadajesz. Nadajesz się. Jezus posługiwał się byle jakim człowiekiem. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu, powie święty Paweł. Niewielu was, u was uczonych, niewielu szlachetnie urodzonych, niewielu bogatych, niewielu... Bóg wybrał to, co nie jest. Takie byle co Bóg wybiera, aby tym byle czym się posłużyć. Żeby okazało się, że nie z Twojej mądrości, z Twoich talentów, nadzwyczajnych właściwości, ale z mocy Bożej pochodzi ewangelizacja. To, co czynisz, to kim jesteś. Bóg się posługuje bardzo prostymi ludźmi. Bardzo prostymi. Ci, co są nieprości, którzy są za bardzo wykształceni, są za mądrzy, żeby ewangelizować. Po prostu, bo tylko mogą być pyszni i nadęci po prostu, że są strasznie mądrzy, inteligentni i mają takie zdolności. Nie nadają się do ewangelizacji tacy strasznie, takie mądrale. Ale właśnie prości ludzie, grzeszni ludzie, którzy doświadczyli nawet dna może, po prostu bo doświadczyli miłosierdzia Bożego i mogą o tym mówić. A więc gotowość i hojność. Bądź oddany cały ewangelizacji. Cały. Nie możesz być tak od do, troszeczkę. Na pół gwizdka nie można być oddanym, ale w całości. Wiecie, o ewangelizacji dużo się mówi w XX wieku, ponieważ jest dużo ludzi niewierzących. Ujawnia się taki masowy ateizm, odejście od Boga. Ujawniają się różni filozofowie już w XIX wieku w myśli filozoficzne, a nawet jeszcze wcześniej. A XX wiek szczególnie, bo dużo zła się wyzwoliło. Druga wojna, pierwsza wojna światowa, totalitaryzmy. I wiecie, myśl powraca, że my katolicy nie możemy być bierni. My katolicy musimy głosić Ewangelię. Ewangelia jest uzdrowieniem dla świata, dla ludzkości i dla tych, którzy gdzieś zagubili wiarę. Gdzieś zagubili wiarę. I mówi się o tym, że do ewangelizacji są powołani nie tylko księża, jacyś specjaliści, zakonnicy, ale świeccy. Jest taki dekret o apostolstwie świeckich Soboru Watykańskiego II. Ja nie będę cytował tego dokumentu tutaj, bo mógłbym przeczytać, ale w tym podręczniku wy macie, więc sobie możecie poczytać, ale mówi o tym w wielu miejscach, że świeccy w swojej codzienności, przy swojej pracy, tam gdzie są, mają być świadkami. Mają ewangelizować. Mają ewangelizować. Tak. Mógłby ktoś powiedzieć, co to jest ewangelizować? Co to jest ewangelizacja? Niektórzy chcą znać definicję ewangelizacji. Wiecie, podobno jest ich bardzo dużo. Ja nie będę tutaj definicji jakiś głosił, dyktował, ale po prostu powiem wam, że to jest głoszenie Jezusa Chrystusa w taki sposób, aby ludzie, którzy słuchają, mogli spotkać Jezusa i mogli otworzyć się na Niego. To jest takie głoszenie Jezusa Chrystusa, Jego słowa, aby ludzie mogli spotkać Jezusa Chrystusa i zaprosić Go do swojego serca. A więc to nie jest teoretyzowanie, to nie jest jakieś moralizatorstwo. To nie jest jakaś polemika z pewnymi, powiedzmy, tendencjami czy teoriami jakimiś ateistycznymi, jakiś, powiedzmy, dialog, ale jest to głoszenie Jezusa Chrystusa, Słowa Bożego w taki sposób, aby ludzie spotkali Jezusa, w prosty sposób. To się nazywa głoszenie kerygmatu. Może to słowo znacie, na pewno znacie. To są podstawowe takie prawdy ewangeliczne, które po prostu powodują coś, powodują, że się urzeczywistnia Jezus tu wśród nas i że ci ludzie mogą spotkać Jezusa tu i teraz i otworzyć się, podjąć decyzję. Zwykle, gdy głosi się, gdy się prowadzi ewangelizację, to się wzywa ludzi, zaprasza. Otwórz się, nie lękaj się. Zaproś Jezusa do swojego życia. I tak się dzieje. Ewangelizacja w ogóle jest pewnym procesem i o tym będziemy tutaj mówić, że to nie jest jakieś... Właściwie wszystko jest ewangelizacją. Mogą być różne sposoby ewangelizowania. Są msze z uzdrowieniami, gdzie głosi się kerygmat i to jest ewangelizacja. Ja pływałem na pewnym statku misyjnym u wybrzeży Szwecji. To była też ewangelizacja z pewnym zespołem takim moim. Była załoga szwedzka, ale my byliśmy Polacy i żeśmy tam ewangelizowali w miastach, do których żeśmy przypływali. Można ewangelizować w pociągu. Są takie grupy, które chodzą po przedziałach i prowokują ludzi do rozmowy na tematy takie zasadnicze i po prostu ewangelizują. Ja kiedyś w młodości swojej w windzie wjeżdżając na Pałac Kultury na sam szczyt ewangelizowałem z drugim kolegą. Żeśmy, że tak powiem, prowadzili dialog ewangelizacyjny, a wszyscy inni słuchali. W każdym miejscu można głosić Chrystusa. Ale też można nawet nie mówić, ale coś z nas promieniuje. Gdy Jezus Chrystus jest w nas, gdy otwarci jesteśmy na Ducha Świętego, to jest w nas jakieś światło, promieniowanie Jezusa. Więc z jednej strony jesteśmy świadkami przez słowa, a z drugiej strony nasza postawa, nasze życie, samo życie już jest świadectwem, bo uwierzyliśmy w Jezusa. Oczywiście jesteśmy słabi, mamy swoje problemy, jesteśmy grzesznikami, ale właśnie nami chce się posługiwać Jezus, aby Ewangelia dotarła. I dlatego potrzebne jest nasze zaangażowanie. Jest po Soborze Watykańskim II, który był takim soborem bardzo dużym doświadczeniem Ducha Świętego w Kościele, zrodziło się wiele wspólnot różnych ruchów religijnych w Kościele katolickim i w ogóle w świecie chrześcijańskim. Wspólnoty, które podejmują ewangelizację na różne sposoby. Jan Paweł II, który w swoim nauczaniu bardzo dużo mówił o ewangelizacji, o nowej ewangelizacji, można powiedzieć, sam był ewangelizatorem. Jeździł po świecie i wszystkie jego podróże misyjne były głoszeniem Jezusa Chrystusa. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, powiedział na samym początku pontyfikatu. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. I można powiedzieć, cały jego pontyfikat był naznaczony tym wezwaniem. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. I ludzie otwierali. Mnóstwo ludzi, doświadczenie tego czasu, kiedy był Jan Paweł II, było niezwykłym doświadczeniem. Ja akurat byłem wtedy dosyć młodym księdzem, gdy on został wybrany papieżem. I można powiedzieć, moje życie posłudze kapłańskie było naznaczone właściwie Janem Pawłem II. Ogromny miał wpływ na mnie, chociaż w moim życiu kilkakrotnie spotkałem papieża. Raz tak się zdarzyło, że przez 15 dni mieszkałem w Castel Gandolfo, przez mur z papieżem i prowadziłem tam oazę trzeciego stopnia. Mieliśmy przez 15 dni 7 spotkań z papieżem i to było niezwykłe, taka ogromna inspiracja ze strony tego człowieka, który po prostu w sposób taki bardzo normalny, naturalny, spotykając się z nami, modląc się z nami, rozmawiając, śpiewając piosenki, po prostu nas inspirował w kierunku ewangelizacji, że mamy być świadkami, On sam świadczył o sobie swoją taką spontanicznością, radością, którą miał i którą nas rozbrajał, można powiedzieć, swoim z takim stylem życia, sposobem zachowania. On bardzo kochał oazy i jako kardynał przyjeżdżał na oazy i potem chciał, żeby oazy były w Watykanie czy w Castel Gandolfo i tak było. I miałem okazję właśnie wtedy w 1980 roku w sierpniu być właśnie tam i prowadzić taką oazę. I potem wiele innych było takich momentów i bardzo śledziłem jego pielgrzymki i widziałem, jak on niesamowicie ewangelizował. A to samo przecież robi papież Franciszek teraz. Też właściwie on to, co robi w Watykanie i tam, gdzie jest, to jest ewangelizacja. Głoszenie Jezusa Chrystusa sobą, słowem i swoim zachowaniem, swoimi gestami, znakami takimi proroczymi, głosi Jezusa Chrystusa. I Mówię, mogą być różne sposoby, jest tysiące sposobów głoszenia, są powstały różne szkoły ewangelizacyjne, wspólnoty ewangelizacyjne. Pamiętam, jak w ruchu Światło Życie ksiądz Franciszek Blachnicki zainicjował, posługując się adhortacją Ewangelii Nuncjandi, taką, można powiedzieć, ewangelizację w Polsce. On zainicjował. Pierwszy podręcznik do ewangelizacji on stworzył. I my żeśmy według tego podręcznika ewangelizowali. Gdy Jan Paweł II pojawił się, został wybrany papieżem, Ad Christum Redemptorem powstał cały program ewangelizacyjny całej Polski z filmem Jezus. A potem przyszły do nas wspólnoty z innych miejsc i powstały szkoły ewangelizacyjne KKKO, czyli po prostu kerygmatyczna szkoła, zwana dzisiaj Szkoła Nowej Ewangelizacji, których mamy w Polsce bardzo dużo. Kurs Filip, kurs Paweł i inne kursy. To jest ewangelizacja. I wreszcie mamy dzisiaj kurs Alfa, który jest kursem ewangelizacyjnym. I jest wiele różnych sposobów i różnych metod ewangelizowania. I jest taka metoda, którą żeśmy odkryli, ja tak trochę przypadkowo w 90 roku, w 91 roku było spotkanie młodzieży całego świata na Jasnej Górze, Światowe Dni Młodzieży. I przyjechali do Polski pewni Włosi, którzy trafili do mnie, ja mieszkałem wtedy w Warszawie na Żoliborzu u Stanisława Kostki, grupka, 4 osoby z Italii, ksiądz i 3 osoby świeckie, młodzi ludzie, i zaczęli opowiadać o ewangelizacji komórkowej, oikos. I zaczęli, no rzeczywiście, takie niesamowite świadectwo ich, i zostawili im podręcznik, który dałem do przetłumaczenia, bo to był w języku angielskim. Podręcznik, który był takim jakby seminarium, jak to wprowadzić w życie, jak ewangelizować. I tak wtedy już w tym się zapoznałem, ale to było takie teoretyczne zapoznanie. Nie bardzo wiedziałem, jak to działa. Dopiero gdy tutaj zostałem duszpasterzem akademickim u świętego Jakuba w 97 roku, zacząłem według tego po prostu, ponieważ ewangelizowałem od dawien dawna, jeszcze w ruchu Światło Życie, jeszcze u księdza Blachnickiego, różnymi sposobami, zapoznawałem się z różnymi szkołami, współpracowałem z taką szkołą, która się nazywała ICPE, to była taka szkoła ewangelizacyjna katolicka z Malty, i w końcu zastosowaliśmy w środowisku akademickim, studenckim ten system ewangelizacji komórkowej oikos. I zobaczyliśmy, że to działa, że to po prostu jest niesamowity sposób zarzucania sieci, aby łowić ludzi dla Królestwa Bożego. I tym się posługujemy po prostu, tą metodą, tak jak pewnym charyzmatem, darem Ducha Świętego. To jest dar Ducha Świętego, taka ewangelizacja, która właściwie była od początku. I dlatego chcemy Wam tutaj zaproponować, przedstawić to, aby my ciągle o tym mówimy, my musimy o tym mówić, bo mówiąc też uczymy się, dzielimy się doświadczeniem i uczymy się, jak to można robić, bo gdy na przykład w naszej wspólnocie pytam kogoś, jak to się stało, że przyszedłeś do wspólnoty, to on mi opowiada, a przyprowadził mnie mój kolega, mówił mi o tym, albo koleżanka, albo siostra, czyli ktoś z jego środowiska, kto już ewangelizowany był przez kogoś ze swojego środowiska i trafił. I to nieustannie funkcjonuje u nas, ale miałem okazję być kilka razy na takim seminarium międzynarodowym, seminarium ewangelizacji komórkowej w Mediolanie, bo tam jest takie jakby europejskie centrum tej ewangelizacji, tego systemu. I tam przyjeżdżają ludzie z całego świata, którzy uczą się i dzielą się swoim doświadczeniem. Przyjeżdżają tam, aby świadczyć, aby udoskonalać ten system. I rzeczywiście, gdy tam posłuchałem tych ludzi, zobaczyłem, że to jest niesamowite, jak w wielu miejscach świata to funkcjonuje. I taki sposób ludzie ewangelizują. Dlatego też no, chcemy tutaj dzisiaj wam to zaproponować. I no, taki jest zamysł całego naszego tutaj tych rekolekcji, które będą też jakimś rodzajem szkolenia. Moi drodzy, Paweł VI powiedział, że Kościół istnieje dla ewangelizacji. To musicie sobie zapamiętać. Kościół istnieje dla ewangelizacji. To jest bardzo ważne określenie z Ewangelii Nuncjandi. To jest dokument, podstawowy dokument ewangelizacyjny Kościoła, Ewangelii Nuncjandi. Ten dokument się ukazał 8 grudnia 1975 roku. Bardzo dawno. Od tamtej pory ukazało się wiele innych dokumentów Kościoła. Jan Paweł II pisał adhortację o ewangelizacji, czy też encykliki. Jest taka adhortacja o świeckich w Kościele, o zadaniach, o powołaniu i zadaniach świeckich Christi Fidelis Laici, w której też mówi o ewangelizacji i że świeccy mają ewangelizować na mocy sakramentu chrztu i wierzmowania. Wreszcie jest taka encyklika, która w tej chwili już nie pamiętam tej nazwy, nie jestem w stanie sobie odtworzyć, ale która mówi o misjach i o ewangelizacji właśnie i o zaangażowaniu całego Kościoła w misję. Więc trzeba wiedzieć, że Kościół w swoim nauczaniu bardzo mocno mówi i zachęca i wzywa do ewangelizacji. Redemptoris missio, tak, redemptoris missio. Więc bardzo to, co tutaj mówimy, to jest nauczanie Kościoła, nauczanie papieży i jednocześnie dzielimy się naszym doświadczeniem, bo to, co tutaj będziemy opowiadali, czy dzielili się, to wynika z naszego, powiedzmy, doświadczenia i tego, co naucza Kościół. I to przeświadczenie, że my nie możemy zamykać się w sobie, nie możemy tworzyć getta w Kościele. Wiecie, jest taka skłonność u człowieka, żeby stworzyć sobie grono ludzi, takich przyjaciół, z którymi się dobrze czujemy, fajnie nam jest, mała grupka, wspólnota i jesteśmy zamknięci. I wiele dzisiaj takich wspólnot istnieje w Kościele, które są zamknięte. Chcą ewangelizować, nie wiedzą jak, a jednocześnie taki mają styl bycia ze sobą, że trudno do tej grupki wejść. Trudno po prostu do nich wejść i zaistnieć w tej grupce. Można ich podziwiać. Fajni ludzie, przyjemnie się czują ze sobą, zaprzyjaźnieni, wzmacniają się wzajemnie, a jednocześnie nikt do nich nie jest w stanie się przyłączyć. To nie jest Kościół, to nie jest Kościół. Chociaż w Kościele takie grupki istnieją. To jest po prostu, takie grupy, po prostu, no, to jest, one są chore. Nawet nie wiedzą o tym, że są chore, bo zdrowa wspólnota to jest wspólnota otwarta, otwarta, ewangelizująca, promieniująca. Taka wspólnota, która jest w stanie każdego przyjąć z radością, zaakceptować i to dalej się rozprzestrzenia. Kościół nigdy nie był gettem. Jednocześnie, oczywiście, oni się spotykali razem na Eucharystii. Poganin nie mógł wejść, nie mógł sprofanować miejsca Eucharystii, ale jednocześnie na Eucharystii, gdy przeżywali spotkanie z Jezusem, ofiarę Jezusa Chrystusa, oni potem szli, słyszeli, idźcie, jesteście posłani, idźcie, misa es, jesteście posłani. I oni szli po prostu na, jak to się mówi, do świata, do ludzi i Jezusa, którego otrzymali w Eucharystii, nieśli innym. Nieśli innym. I dzielili się Jezusem. Dzielili się Jezusem. Tak się dzielili Jezusem, że ciągle, jak czytamy Dzieje Apostolskie, ciągle rosła ilość ludzi, którzy przyłączali się do tej wspólnoty, która już istniała. Ciągle następni dochodzili, chociaż obcy nie mógł wejść. Z jednej strony Pismo się mówi, że nie mógł wejść obcy, bo jest pewna granica, na przykład Eucharystii, nie mógł nieochrzczony być na Eucharystii. po prostu. Tylko ochrzczeni uczestniczyli w Eucharystii i spożywali ciało Pana. Natomiast po Eucharystii oni szli i głosili, była też instytucja katechumenatu, czyli właśnie przygotowania do chrztu, czyli po prostu ewangelizacji. Ewangelizacja, katechumenat, chrzest i dalsze sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Moi drodzy, może teraz zakończę takim śpiewem, które wspólnie wykonamy i którym będzie też to, w tym śpiewie niech będzie to nasza modlitwa i takie przekonanie. Wstańmy i zaśpiewajmy. Znamy tę pieśń doskonale. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Wiele